Czy Byte Eater jest piromanem? Takie pytanie sobie może zadają niektórzy, ujrzawszy zajawkę dzisiejszego odcinka. No więc Byte Eater to jestem ja, no a co do piromaństwa to kwestia definicji, myślę, natomiast być może sobie wyrobicie zdanie po dzisiejszym odcinku, albowiem w nim powiem wam o wielkich pożarach, o ogniu, który płonie wiekami, no wiekami to może przesada, ale latami, a przynajmniej miesiącami, takie trzy przypadki omówię. No i jest to odcinek na żywo i jest to odcinek audycji Epicentrum 68 i to taka ciekawostka, bo zwykle nie podaję numerów odcinków, ale po raz pierwszy od bardzo dawna liczba odcinków Epicentrum przegania tym samym moją drugą audycję, czyli Proste Zwierciadło, której odcinków było dotychczas 67. No tak samo jak Epicentrum zresztą, no i to jest 68. I to jest audycja popularno-naukowa, geekowska, technologiczna, no i tak dalej, o takich właśnie rzeczach. No i czasem i w takie rejony tematyczne się zapuszczam, może odległe od mojej specjalizacji, od mojego wykształcenia, tego z czego jestem magistrem, bo informatyki jestem magistrem. Niemniej jednak wiem, że wielu z was interesują takie wycieczki. I dzisiaj sobie taką wycieczkę popularno-naukową właśnie zrobimy w trzy miejsca na świecie. No a jeżeli wy chcecie, korzystając z tego, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach okoliczności geograficzne już nie stanowią takiej przeszkody jak niegdyś w komunikacji i chcielibyście też tutaj na wieki wieków uwiecznić swój głos, swoje pytanie, czy jakąś swoją dopowiedź do tego, co będę mówił, no to ponieważ audycja jest na żywo, to jak najbardziej można to uczynić, łącząc się z anteną, do czego zachęcam gorąco, piekielnie gorąco wręcz, tak, nie, niebiańsko, może tak, niebiańsko zachęcam, z piekłem nie chcę mieć nic wspólnego. Natomiast, no, można to robić na dwa sposoby, więc przypominam jakie, telefonem oraz Skype'em. W przypadku Skype'a dodajcie najpierw do znajomych kontestacja.com takiego użytkownika, na którym siedzę. No i w radiu też kontestacja na stronie oraz w radiu Enklawa oraz na nocnym radiu, jak wejdziecie teraz, to tam też czaty są, na które czasem będę momentami może zaglądał i może coś tam też wyczytam ciekawego, jakieś pytanie na przykład. Aczkolwiek dzwonienie jest formą oczywiście pewniejszą, no i taką też wyższą. Tak więc od piekieł zacznijmy, tak, a potem będzie jeszcze coraz bardziej gorąco. Więc w Turkmenistanie, na środku pustyni Karakum, Turkmenistan był kiedyś republiką radziecką i w roku 1971 wiercono tam w poszukiwaniu gazu ziemnego, czyli mieszanki węglowodorów. Te węglowodory, które są gazowe, to są od metanu do butanu, tak? Bo potem od pentanu to są już w warunkach normalnych bodajże ciekłe? Jakoś tak. Okej, w każdym razie metan, etan, propan, butan, no i jakieś tam izomery, jakieś pochodne. Taka mieszanka gazów nazywa się gazem ziemnym, no i powstaje z rozkładu szczątków naturalnych, gromadzi się pod ziemią między skałami w jakichś tam właśnie szczelinach i potrafi go być bardzo dużo czasem naraz, także można podłączyć rurę i tłoczyć go, no i dostarczać do domu. I jak macie w domu kuchenkę na przykład gazową, i czy też piec opalany gazem, czy jeszcze coś innego, no to wtedy może być to jako właśnie paliwo używane także i w waszych domach. No i w związku z tym, że to jest drogie, a Związek Radziecki, no i również sąsiednie kraje są w to bogate, no to opierały na tym, dalej opierają zresztą w dużym stopniu, nawet Rosja w jeszcze większym, swoją gospodarkę. A akurat w Turkmenistanie jest są jedne z największych złóż tego gazu ziemnego na świecie, więc nic dziwnego, że chcieli sobie tam go wywiercić i no, wydobywać. No i zresztą to robią, wydobywają go, no ale akurat nie z tego miejsca, bo mieli pecha. Wzięło im się to, zapaliło. Wybuchło i zapaliło. Zapadła się ziemia, stworzyła głęboki krater, zwany właśnie Bramą Piekła. Door to Hell, lub też Gates of Hell. No i sądzili, że to się wypali w ciągu kilku tygodni, radzieccy naukowcy. No jednak się grubo przeliczyli, bo pali się do dzisiaj płomienie właśnie na zboczach tego krateru cały czas buzują. Czasem są, wiadomo, wyższe, czasem niższe, w zależności od tego, jakie tam jest to ciśnienie tego gazu wydobywającego się z podziemi różnymi otworami. No i to jest krater, który ma, znaczy znajduje się całe miejsce jakieś 260 km na północ od miasta Aszgabat, które, no, przypuszczam, że mało kto z was wie, co to jest za miasto, ale jest to stolica tego kraju, Turkmenistanu obecnie, który, no, oddzielił się od Związku Radzieckiego przy jego rozpadzie w 91 roku. No i ma średnicę 70 metrów ten krater. 60 metrów z tego zajmuje właśnie ogień. Tak, i około 20 metrów ma w głąb i się pali cały czas. I w nocy się pali, widać go na zdjęciach satelitarnych i widać go z daleka w ogóle. No, jest atrakcją turystyczną teraz. Odwiedzają to turyści. No i w 225 miliardów metrów sześciennych gazu w ciągu 20 następnych lat się tutaj... Zdaniem, nie, to jest ilość gazu, jaki zostanie wydobyty z tego pola całego, tak? Bo w jednym miejscu się pali, natomiast kilka kilometrów dalej, no, w okolicy jest dużo miejsc, które się w których się gaz wydobywa. Tak więc, jeżeli byście chcieli do Turkmenistanu się wybrać, no to może możecie na swoim planie podróży umieścić Derweze. Czyli, no to zresztą brzmi po jakoś, chociaż tam używają języka turkmeńskiego, który należy do grupy języków tureckich, więc nie wiem, czy to ma coś wspólnego z drzwiami, ta nazwa. Jeżeli to by było w indoeuropejskim języku, to jak najbardziej tak. Tak, owszem, po persku, to jest nazwa perska. Dobra, sprawdziłem właśnie. Nazwa jest perska, perski język jest indoeuropejski, więc jak najbardziej słusznie nazwa się z drzwiami kojarzy. Derweze jak drzwi, tak? Czy też jak door, jak dwa raz w sanskrycie. No, taka drobna wycieczka, także i językowa tutaj się należy. No, przynajmniej ciekawie jest zrobić. No to przenieśmy się może teraz na drugą stronę żelaznej kurtyny, do drugiej głównej strony w zimnej wojnie, czyli do Stanów Zjednoczonych i to do czasów też faktycznie, kiedy zimna wojna się toczyła. Otóż wiosną 1962 roku w miasteczku Centralia w stanie Pensylwania zauważono w kranach szczególnie gorącą wodę. No i teoria spiskowa mówi, że to dlatego, że pod ziemią się paliło już wtedy. Natomiast wersja taka, która, no, jest szerzej akceptowana, chociaż tamta też, hipotezy, że trwało to zjawisko już wcześniej, też, że ma być może pochodzenie nawet naturalne, są rozważane i akceptowane przez niektóre urzędy, agencje. Niemniej jednak najbardziej taka oficjalna wersja jest taka, że w Centrali przy drodze stanowej 61 w stanie Pensylwania prowadzono odkrywkowe wydobycie węgla kamiennego. No więc była kopalnia węgla, ale nie taka jak u nas w Polsce są przeważnie, że się wierci tam kilkaset metrów czy więcej nawet pod ziemię, tylko taka, gdzie się odkrywa takie paski, zdejmuje się wierzchnią warstwę gleby, jakieś skały się zdejmuje, no i pod spodem jest węgiel i się go wykopuje koparką czy czymś tam. No, jest to prostsze, tańsze. No i tam, gdzie są takie pokłady węgla, które na to pozwalają, tak ułożone, no to się stosuje takie właśnie metody. W Polsce się w ten sposób kopie siarkę w okolicach Tarnobrzegu. No, a węgiel brunatny też się tak kopie w Polsce. Z tego, co wiem. No, więc oni go kopią, aż wykopią tyle, ile się da wykopać, aż reszty już nie ma lub tam są jakieś resztki, których wydobycie już jest nieopłacalne przy obecnej technologii, no i wtedy się już nie kopie i zostaje taki dół w ziemi. I taki dół się świetnie nadaje na wysypisko śmieci. No więc zrobili sobie w takim jednym dole wysypisko śmieci. I te śmieci w tamtych czasach były no w różny sposób likwidowane, polewane czymś, czasem były spalane, chociaż prawo stanowe tego zakazywało, niemniej jednak są zapiski z posiedzenia rady tego miasteczka, że trzeba coś z tym zrobić. Nie jest dokładnie napisane co być. Może to była taka sugestia, ej, wynajmijmy 5 ludzi, bo tylu wynajęli. Faktycznie, wynajęli 5 ludzi, żeby to podpalili te śmieci. No i podpalili te śmieci. I okazało się, że... No i potem zgasili. Jak zwykle przy takim paleniu śmieci potem się zagasza te widoczne płomienie, aż iskierek żadnych nie widać. I zrobili to 27 właśnie maja 1962 roku. Jednak 2 dni później, 29 maja, ludzie zauważyli znowuż płomienie. No więc przyjechali znowuż je zagasić. Ale się nie udało. Płomienie po każdym gaszeniu z powrotem po jakimś czasie powracały. Coś się tam tliło, coś się tam dymiło, powstawały doły, powstawało błoto kotłujące się. Tak, to w Derweze też jest. Powstawały gejzery takie, wydzielały się pióropusze gazu i popiołu, dymu. Zaczęło wzrastać stężenie tlenku węgla i innych gazów. Tlenek węgla to jest czad, go się nie czuje, ale się można od niego zaczadzić. No więc sytuacja wymykała się spod kontroli, poinformowano agencje stanowe, rządowe, wydano na to dziesiątki milionów dolarów, a pali się dalej. Pali się dalej i podjęto w związku z tym decyzję o ewakuacji całego tego terenu, wszystkich mieszkańców z centrali, z miasteczka Centralia. Miasteczko Centralia jest miasteczkiem duchem już w tej chwili. Tam są jakieś budynki w ruinie, droga stanowa 61 kończy się, położone są opony, dookoła są postawione znaki, że zakaz wstępu dla człowieka, bo tutaj może się grunt osuwać, mogą być jakieś doły wypalone, może być no przez to, że się tam pod ziemią coś wypaliło, to się zrobiło wolnego miejsca, więc jakieś niebezpieczne grunty, mogą być też gazy niebezpieczne, jakieś nagłe też wyrzuty gazu, jakiegoś tlenku węgla czy innych rzeczy, od których się można podusić, a przynajmniej nabawić problemów na zdrowiu. Więc rząd objął to czymś, co się nazywa eminent domain. Taka jest nazwa w Stanach na taką ziemię potępioną, tak? Condemned to eminent domain, tak się nawet mówi. Budynki, wszystko, całe, wszystkie nieruchomości i ziemia i zbudowane na niej ręką ludzką nieruchomości, no po prostu nie nadają się do użytku przez ludzi z deklaracji rządowej. Prawo, na mocy prawa, z mocy ustawy, ustawą znieść zdatność do użytku. No oczywiście nie wszyscy się z tym chcieli pogodzić, niektórzy chcieli odszkodowań jakichś wysokich, no rząd oczywiście dał, ale niższe. No i w 2002 roku US Postal Service, czyli poczta państwowa w Stanach, która ma monopol na pewne kategorie przesyłek, wycofała kod pocztowy, zip tam się to nazywa, zip code, to nie mylić się z kompresorem zip, to do pakowania plików. Jest kod zip, czyli właśnie taki kod pocztowy, trochę inaczej on wygląda niż ten polski, ale jest. Więc nie ma już dla centrali od 2002 roku. Był on 17927, jakby kogoś interesowało, więc jak chcecie zaadresować, zrobić jakiś, nie wiem, prank taki ten, strolować US Postal Service, no to wyślijcie jakąś pocztówkę pod 17927. W 2009 gubernator Ed Rendell zaczął formalnie proces eksmisji mieszkańców stamtąd. Nie wszyscy dobrowolnie chcieli, tak jak już wspomniałem. Więc ostatni, którzy walczyli z tą decyzją w sądzie, przegrali tą sprawę w 2012 roku, chociaż przedstawiali całkiem niezłe dowody. Na przykład takie, że tam już ten pożar co prawda jest pod ziemią, ale on już jest słaby, już tych gazów nie ma. Prawie, że jak się mierzy te gazy, to przeważnie jest ich tak mało, że mniej niż niektórych zanieczyszczonych w naturalny sposób, czy też przez człowieka jakimiś fabrykami obszarach miast, gdzie mieszka bardzo mnóstwo ludzi. No więc mimo wszystko, no i że żyli tam tyle czasu i nic im nie jest, No mimo wszystko jednak państwo pozostało nieugięte, sąd im rozkazał odejść, opuścić to miejsce. A oni się jednak opierają. 7 z nich twierdzi, jesteśmy starymi ludźmi, mieszkaliśmy tu całe życie, nie będziecie nas wyganiać z naszej ziemi, nie damy się, musicie nas usunąć siłą, jeżeli chcecie. No i na to już chyba bojąc się wizerunkowych konsekwencji, że starych ludzi, którzy są związani z tym miejscem i tam mieszkali i mają tam swój dobytek, swoje domy, że będzie jakoś na oczach kamer tutaj musiał pogonić, no zrezygnował z tego. Zawarł z nimi ugodę taką, że 29 października 2013 roku doszło do tej ugody. Może te 7 osób tam do końca życia mieszkać, po czym, gdy umrą, to ich majątek wtedy przechodzi do tego eminent domain, czyli zostaje, no wywłaszczeni zostają. Znaczy, no dobra, może nie zostają wywłaszczeni, ale nie może nikt tego od nich odziedziczyć, dziedziczy to po nich po prostu rząd. Tak, no więc sam pożar oczywiście się rozprzestrzenił, 210 metrów od miejsca, którym się zaczął, tak stwierdzono w 1963 roku, że objął już tak duży obszar, że już takie zwykłe próby ugaszenia go nie będą skuteczne, więc zaczęto tam pompować wodę wymieszaną z materiałem skalnym. Różne sposoby próbowano, wybuchy takie, bo czasem się gasi w ten sposób, jak na przykład szyb naftowy się podpali i tryska nafta z podziemi i się pali od razu, albo gaz. To czasem się z tym radzi sobie w ten sposób, że się podkłada ładunki wybuchowe. No i taki wybuch zdmuchuje ten płomień w ten sposób, że on zużywa naraz, spala po prostu się coś wybuchając gwałtownie, więc pozbawia tlenu, sprawia, że stężenie tlenu staje się chwilowo bliskie zeru, przez co ogień gaśnie. Więc jakby takie gaszenie ognia benzyną, nie? To takie przysłowiowe, ale to działa. Można taki ogień, ale taki, który jest tam gdzieś głęboko pod ziemią, który jest zasilany cały czas, tak jak w Derweze na przykład na większym obszarze, gdzie to nie jest jakiś jeden otwór, tylko dużo takich szczelin, powiedzmy. Czy tym bardziej, jak jest to podziemny pożar kopalni węgla, no to tak nie idzie. To jest trudniejsze wtedy zrobić to w ten sposób. No i niektórzy przypuszczają, że wcale nie od tego palenia śmieci był ten pożar, tylko że on już był wcześniej z przyczyn choćby na przykład naturalnych, albo że jest to skutek pożaru, który w 1932 w Bass Colliery taki pożar węgla tam również pokładów nastąpił i został ugaszony, przynajmniej tak, został wywołany w ogóle przez wybuch, tak? Jakiś wybuch był taki w kopalni. No, czasem się zdarzają wybuchy, tak? Czasem kiedyś nawet teraz są czujniki gazu, żeby tam górnicy zdążyli się ewakuować w kopalniach. Kiedyś, jak nie było czujników gazu, to taki czujnik był żywy, mianowicie kanarek, bo ogólnie ptaki, no a kanarek zwłaszcza taki szlachetny ptaszek, nie, sobie śpiewa, no to on jest czuły bardzo na gazy, dużo bardziej niż ssaki, niż człowiek, więc on, człowiek jeszcze nic nie czuje, nie orientuje się, że coś jest nie tak, a kanarek już zdycha. Więc górnicy kiedyś zabierali do kopalni kanarka, no i on tam sobie żył w tej kopalni i jak widzieli, że kanarek jest zdechły, no to wtedy uciekali z tej kopalni, bo to znaczyło, że wzrosło stężenie gazu do niebezpiecznego już poziomu i może wybuchnąć. Albo nawet jak nie wybuchnąć, to ich podusić, czy uszkodzić ich zdrowie. No, więc taka eksplozja miała miejsce w 1932 roku w Bass Colliery i spowodowała podpalenie pokładów węgla. Ugaszono je, przynajmniej tak sądzono. Natomiast jest hipoteza przyjmowana przez niektórych, że tak naprawdę do końca nie ugaszono, że tam się to cały czas paliło, tliło pod ziemią, aż doszło właśnie do miejsca, gdzie mogło się rozpalić porządnie, czyli do centrali i zapaliło też te śmieci. Tak. No. Więc To tyle o tym ogniu. Słuchajcie, mówiliśmy o śmieciach, więc teraz będzie jeszcze więcej o śmieciach. Mianowicie w 1999 roku wprowadzono reformę administracyjną w Kanadzie. Trochę na północ się przenosimy, nawet bardzo na północ, tam gdzie jest zimno, wieczny lód, gdzie w ogóle temperatury dodatnie to jest rzadkość. Mianowicie do Nunavut. Do Nunavut, czyli do terytoriów, które w tym właśnie w 99 według planu z 93 wydzielono z Northwest Territories, czyli z terytorium, bo w Kanadzie są prowincje i terytoria, więc takie największe terytorium się nazywa Northwest Territories, czyli terytoria północno-zachodnie, czy terytoria północnego zachodu. No, w każdym razie terytorium się nazywa terytoria, no, wiecie, takie to. Albo to oni mówią też po francusku, no to oni mają różne udziwnienia. W ogóle mają własne pismo, ci, co tam mieszkają. Ten lud, ci Inuici, mają język Inuktitut. No i w języku Inuktitut motto tego terytorium nowego Nunavut brzmi Nunavut Sanginivut, czyli nasza ziemia, bo Nunavut to chyba znaczy nasza ziemia, tak, w ich języku. Nasza ziemia, nasza siła. No, więc no, oczywiście w trzech językach to jest. W Nunavut, jak powiedziałem przed chwilą, w Inuktitut, jak powiedziałem przed chwilą, po angielsku Our Land, Our Strength i po francusku Notre Terre, Notre Force, gdzie to angielski i francuski są językami całej Kanady oficjalnymi. Dzwoni, słuchajcie, słuchacz do nas, więc go odbierzemy. I odbieramy go właśnie. I czy się już słyszymy? Jacku Welblacho, czy mnie słyszysz? Dobra, to powiedz coś teraz.
Teraz coś mówię.
I bardzo dobrze słyszę cię ja i wygląda na to, że słuchacze też.
To może taka garść ciekawostek związanych z ogniem. Jest taki filmik, chyba już dostępny w sieci. Niestety nie powiem wam i nie powiem tobie, Bajtiterze, jak ten filmik się nazywa. Natomiast strażacy w Polsce przy tam współpracy ze specjalistami PPOSZ zrobili taki eksperyment swego czasu i zbudowali mieszkanie z jakichś tam mebli. Generalnie tam nie był dobór tych mebli na zasadzie tego asortymentu tego mieszkania. Nie był na zasadzie, że to były same jakieś tam przedmioty łatwopalne, tylko taka średnia była, tak? Średnia, tak jak to wygląda w przeciętnym mieszkaniu według ich wiedzy. No i byli ciekawi, jak szybko postępuje ogień, tak? W sensie jak szybko to strawi. Filmik ma bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, około 5 minut. To takie średnie mieszkanie warszawskie, ten około 30 metrów kwadratowych, to w ciągu 5 minut zostało w całości pochłonięte przez ogień. Niestety nie pamiętam, jak ten filmik się nazywa, ale wiem, że z dużym prawdopodobieństwem jest on do znalezienia w sieci. To jakby kogoś interesowało, w jakim tempie może ogień zająć jego mieszkanie. I to nie było tak, że całe mieszkanie tam było polane benzyną albo czymś, tylko normalnie był jakiś taki mniejszy ogień, który na początku zajął jakieś tam firanki, kawałek fotelika. Przy normalnym przepływie powietrza ogień przemieszczał się naprawdę bardzo szybko. Druga ciekawostka, tym razem bardziej z twojej branży, to powinieneś wiedzieć. Kto pierwszy spośród nacji na świecie wymyślił patent na odzyskiwanie danych ze spalonych dysków twardych?
A widzisz, to nie wiem.
Polacy.
O.
I to ta informacja gruchnęła już jakieś. Tak, ta informacja gruchnęła już jakieś 4 albo 5 lat temu, także to nie jest żaden ekstra news. Natomiast no, ciekawe, tak, że w odzyskiwaniu danych niektórzy twierdzą, że jesteśmy lepsi niż Google, tak? Bo Google bardziej zajmuje się bardziej zajmuje się przetwarzaniem. Druga ciekawostka, bardziej z zakresu takiego bezpieczeństwa pomieszczeń i tego typu rzeczy. Znowu nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo nie wiem, na ile ten człowiek, szkoleniowiec z branży BHP, miał pojęcie o tym, co mówi. A troszeczkę, jak to zwykle bywa na takich szkoleniach, no, mówi się o rzeczach takich podstawowych, fundamentalnych, ale też jest to taka gadka szmatka, tak? I też jakby ten, który jest tam prelegentem, to bardzo często promuje w jakiś sposób tam siebie, tak? No bo on ma z tego zysk, albo firma, pod którą podlega, ma z tego zysk. To nie wiem, czy wiecie, ale na przykład drogi ewakuacyjne, czy też wyjścia ewakuacyjne, być może nawet, że już w Polsce, ale w Stanach, są projektowane na podstawie, ponieważ nie mogą zrobić takiego eksperymentu, żeby po postawieniu jakiegoś tam budynku, dajmy na to jakiejś fabryki, no nie mogą podpalić wszystkiego, tak, albo poustawiać jakiś atrap i poodpalić wszystkiego i zobaczyć, którymi drogami będzie podążał ten ogień. Więc robi się symulacje na bazie chmur cząsteczek. Znaczy, tak ten koleś twierdził, tak? Ja nie wiem, czy on był z branży informatycznej, czy nie. W każdym razie, no, był dosyć mocno, co mnie osobiście śmieszyło, był dosyć mocno zajarany big data, tak? Że tutaj, prawda, specjaliści od big data opracowali taki algorytm, jakby obserwując ogień w tego typu pomieszczeniach, i że przeprowadza się normalnie takie symulacje, żeby lepiej dopasować wyjścia ewakuacyjne. No, tak, żeby ludzie na przykład nie weszli w strefę, na przykład w której, nie wiem, w której są jakieś tam płyny i chwycą za nie tą klamkę i nagle, prawda, nastąpi wybuch. To może raczej dla ciebie nie będzie ciekawostka, ale część słuchaczy być może będzie to interesować, że w momencie, jak na przykład w budynku w waszej firmie dojdzie do jakiegoś pożaru i czasami tak bywa, że firma, prawda, jest ogromna, czy to jest jakiś biurowiec, wieżowiec, whatever, tak? I zdarzy wam się zbłądzić, czyli jesteście na przykład od niedawna w tej firmie, nie wiecie do końca, jak tutaj wyjść, przez którą bramkę przejść, gdzie się odbić. To na wszelki wypadek lepiej zdjąć swój t-shirt albo kurtkę, albo co tam macie pod ręką, albo chociażby, nie wiem, jak jest zima i macie rękawiczki, to na wszelki wypadek lepiej sprawdzać, czy klamki nie są gorące. A to z tego względu, że jak otworzycie nie tą klamkę, to jakby potem już możesz, Bajtiterze, sprecyzować, dlaczego tak jest. Jak otworzycie nie tą klamkę, to po prostu ogień wam buchnie w twarz, tak? Po prostu ze względu na zmianę ciśnienia w danym pomieszczeniu. Natomiast to też, z tego co wiem, to też zależy od tego, już dzisiaj takie systemy w dużych firmach się montuje, systemy, które mają regulować ciśnienie w poszczególnych pomieszczeniach. Właśnie po to, żeby nie było takich sytuacji, żeby nie było sytuacji, kiedy, prawda, wszyscy się zewakuują, w środku zostanie jakiś tam trzech głupków, którzy nie mogli znaleźć drogi, czy nawet jeden, tak? I żeby nie było takiej sytuacji, że on chwyci nie za tą klamkę i nagle...
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jest coś, czego podstawy warto znać, co robić w przypadku pożaru. Zresztą jest taki film nawet niemiecki, Was tun, wenn's brennt, czyli co robić, gdy się pali, ale on jest chyba jednak o czym innym, bardziej taki psychologiczny. Chociaż nie oglądałem, więc może jednak coś... To jest Jacek Welblacha, który zadzwonił i opowiada o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, o testowaniu różnych układów budynków, projektowaniu ich, o różnych materiałach, jak się sprawdza to, jak się zachowują w przypadku pożaru, no i jak ludzie się powinni zachowywać w przypadku pożaru, no bo to jest jednak ważne. No i film Was tun, wenn's brennt, wbrew pozorom, tytuł jest metaforyczny, nie o tym opowiada, tylko o anarchistach. Również film Fire Walk With Me, czyli ogniu kroczy ze mną, Davida Lyncha, który jest prequelem chyba, tak? Też mnie nie widziałem jeszcze. z dwóch serii miasteczka Twin Peaks, takiego serialu, no to też jest nie o tym. Natomiast i tak warto polecić, no tytuły są przynajmniej nawiązujące, jakieś skojarzenia ludzi na ten temat, no wywołujące i opierające się na nich. A to wszystko w ramach audycji Epicentrum, odcinka prowadzonego dzisiaj przeze mnie, czyli nazywam się Krzysiek Maczyński, mam pseudonim Byte Eater i dzisiaj w ogóle jest, bo tego jeszcze też nie powiedziałem, 19 września 2017 roku. No więc blacha, kontynuuj, bo to tak ci przerwały te techniczne problemy, ale możesz kontynuować.
To może jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Może nie tyle ciekawostka, co bardziej taka przestroga. Co się tłumaczy na takich, powiedzmy, szkoleniach z zakresu BHP czy BHP PPOSZ, a jak to potem wygląda w praktyce? Mianowicie w praktyce to potem wygląda tak, i to troszeczkę takie zniechęcające dla ludzi, którzy są strachliwi, żeby na przykład nie pakowali się do branży spawalniczej, bo tam różni psychole, że tak powiem, siedzą. I w nawyku, znaczy generalnie, żeby zacząć proces spawania, to taką pierwszą czynnością, jaką trzeba zrobić, no to trzeba sprawdzić, czy w butli jest pożądany gaz. I generalnie, żeby to zrobić, to bardzo, bardzo powoli, tak bardzo jak to się tylko da, należy odkręcić zawór na tej butli, a dopiero potem chwycić za spawarkę i zrobić tak zwaną próbkę. No tak jest w teorii. A w praktyce to jest tak, że odkręca się szybko zawór i się strzela, prawda, gdzieś tam w ziemię. No i w przypadku, jak mamy do czynienia z małą ilością butli, tudzież spawarek na hali, to nie jest problem. Ale jeżeli jest to jakaś większa firma i nie ma wentylacji w środku, no to, to można zobaczyć miasto szkieletów. Torów. Później, nie wiem ile w tym jest prawda, ale podobno przed wojną, kiedy jakby te wszystkie wymogi bezpieczeństwa jeszcze nie były tak szerokie, nie były tak przestrzegane, to były takie sytuacje. Były takie sytuacje, w których właśnie taka szermierka, nazwijmy to, szermierka swego rodzaju odwagą, kończyła się tragicznie. Na koniec może jeszcze dodam, to jest takie z pogranicza teorii spiskowych, że no nie wiem dokładnie jak to się nazywa, w każdym razie w Stanach przy budowaniu wieżowców wykorzystuje się takie całe metalowo-żeliwne elementy. I do tego, żeby te elementy zaczęły się uginać, czy w ogóle żeby zaczęły się topić, to potrzebna jest bardzo, bardzo wysoka temperatura. Jak gdzieś tam ze swojego skromnego doświadczenia wiem, że w momencie, i to ty pewnie, Bajtiter, też wiesz, i jakby inne osoby, które miały jakieś tam nawet mini...
To zademonstruj.
No nie, to nie da się jakby organem gębowym
blacha,
nie da się.
Jesteś blacha, to powinieneś być w stanie.
Łahaha, jakie śmieszne. Pozwolisz, że dokończę.
Pewnie.
To ponoć podczas ataku na WTC, w momencie jak ci ludzie, prawda, zaczęli się tam smażyć, to zanim zaczęli się smażyć, to odgłos tych, nazwijmy je umownie bele, tak? Odgłos tych żeliwnych bel, które zaczęły się uginać pod wpływem temperatury, osób, które były najbliżej takiego miejsca, przez ten odgłos traciły słuch. Znaczy to jest swego rodzaju przerażający dźwięk. To może tym razem taka przestroga dla tych, którzy sobie, nie wiem, gdzieś tam wyobrażają, a też dotarły do mnie takie głosy, łe, jaka to jest fajna praca. No nie, nie, niekoniecznie fajna i niekoniecznie tak dobrze płatna, przynajmniej nie w Polsce, ale to chyba Bajt, jak ty jako programista, to nawet możesz to samo powiedzieć o swojej branży, że nie jest tak kolorowo jak na Zachodzie.
No to zdecydowanie. To prawie w każdym zawodzie płacą więcej na Zachodzie niż w Polsce. I strażakom, i programistom. No więc, ale też jeszcze jeden chciałbym mit tutaj rozwiać, skoro już mówimy o World Trade Center. Mianowicie, no jest trochę teorii spiskowych na ten temat i nawet niektóre z nich mają dużą szansę być prawdziwe. Natomiast zdecydowanie fałszywa jest teoria spiskowa o tym, że nie mogło się World Trade Center zawalić, ponieważ ma strukturę właśnie taką metalową, wspierającą beton, która jest złożona z takich, z takiej stali, która się topi dopiero w temperaturze wyższej niż pali się paliwo, którym były wypełnione te samoloty, co uderzyły w wieżę World Trade Center. Więc owszem, do stopienia, do przejścia w stan ciekły tych beli metalowych i prętów wszystkich tam, no to to trzeba by było wyższej temperatury. Natomiast już przy niższej temperaturze staje się to miękkie. Pozostaje się stałym, ale staje się tak miękkie, że przestaje być w stanie utrzymać całą tą strukturę.
No to tyle ode mnie. Dziękuję, kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
Cześć. To był Jacek Welblacha. Jak ktoś chce pójść w jego ślady i też zadzwonić, to zachęcam. A tymczasem wracamy na mroźną północ, do Nunawut. Więc stolicą Nunawut jest miasto Iqaluit. I jest stolicą największego terytorium właśnie w Kanady, Nunawut. No i Iqaluit to leży sobie na brzegu morskim, morza, które w zimie zamarza. I jest sobie tam taki półwysep. Dobra, zaraz powiem, jaki jest półwysep, tylko porozmawiamy ze słuchaczem, który zadzwonił. Rozdzwoniliście się, więc trochę dłużej potrwa ten odcinek niż się spodziewałem. Ty mówisz mi już cześć, a mi tu jeszcze Skype dzwoni. No co za normalnie porażka ta aplikacja. W każdym razie, wy tego chyba słuchacze nie słyszycie, tylko mam przynajmniej nadzieję, jak on dzwoni, więc Łukasz, witam cię na antenie. Faraday zadzwonił, mów.
Bardzo słabo cię słyszę, bardzo słabo cię rozumiem, więc może zadzwonię jeszcze raz.
Okej. Okay. Więc Skype nam zestawił jakieś złe połączenie, bo mnie było słabo po jego stronie słychać, więc tymczasem ja będę mówił swoje dalej. Jest tam półwysep, który oni wykorzystują jako wysypisko śmieci. I no, mają tam taką górę śmieci. Wywożą wszystko. Tam nie ma już domów, tam się już nie mieszka. To jest generalnie po drugiej stronie tej zatoki niż jest ten półwysep. Są budynki, miasto właśnie jest rozłożone nad... program Skype nie odpowiada. No dobra, zamknij program. Uruchomimy go jeszcze raz. A w międzyczasie... No, więc mają tam wysypisko śmieci. No i jak się pewnie domyślacie, te śmieci co jakiś czas się palą. Same z siebie, tak, bo jak jest góra śmieci kilkudziesięciometrowa, no to pod spodem tam jest temperatura wysoka, ciśnienie jest wysokie, raczej nawet jak mroźne wiatry hulają na górze, to tam warstwa kilkudziesięciu metrów różnych puszek zgniecionych, butelek po oleju, jakieś właśnie oleje, jakieś łatwopalne rzeczy tam też bywają. No i oczywiście organiczne rzeczy, które się rozkładają, no i rozkładają się w reakcjach chemicznych, które są egzoenergetyczne, czyli takie, które oddają energię w postaci właśnie ciepła do otoczenia, podnoszą tą temperaturę, tak jak kompost na przykład, gdzie jak jeżeli macie kompost i tam sobie rzeczy gniją, odpadki organiczne, jakaś trawa czy jakieś inne rzeczy, coście zebrali z ogródka, no to on jest tak o parę stopni, czy przynajmniej o stopień cieplejszy, tak? No tak to jest, jak możecie wsadzić termometr, wsadza się w takich profesjonalnych gospodarstwach. Natomiast no tam to zjawisko było tym bardziej, na potęgę. No i jeszcze były tam dużo bardziej niż na kompoście rzeczy łatwopalne. Na kompoście to najwyżej jakieś suche liście mogą się czasem znaleźć na wierzchu. Generalnie powinno się mokre rzeczy wrzucać, ale mogą się przypadkiem, jak słońce praży, wysuszyć. No ale potem spadnie deszcz, to tam zamokną z powrotem. A deszcz, nawet jak spadnie deszcz, śnieg, to tam do środka, w głąb, do serca, do jądra ciemności, które jest pod tą górą śmieci, no to tam jest sucho po jakimś czasie i ciepło. No i może się to zapalić. No i tak, na takich wysypiskach śmieci się co jakiś czas zapala, bo słuchajcie, to jest daleka północ. Tam morze zamarza, tam w zimie nie ma jak tych śmieci wywieźć, tam je trzeba gromadzić na wielkiej górze czy w wielkim dole. No jak się nie ma dołu, nie wykopało się albo nie ma po czymś dołu, no to trzeba zrobić górę śmieci. No, ta góra zresztą pod spodem wytapia, tak grunt powstaje, taki podkład, no, w głębienie, taka niecka. Dobra, logujemy się na Skype'a w międzyczasie. No i wzięło się to zapaliło w maju 2013 roku. Rada Miejska stwierdziła tak, no w sumie coś się pali tak raz na dwa miesiące średnio, w ogóle w naszej tutaj okolicy, tego typu śmieci się palą, a i gasną same, no to poczekamy, zgasną same, nie? No okazuje się, że nie zgasły, bo ten ogień był tak głęboko i tak rozległy i tak długo już się to nie paliło, że zaczęło się palić przez wiele miesięcy, zaczęło powodować smog, zwłaszcza jak wiatr był taki, a tam przeważa taki wiatr od tego półwyspu w stronę miasta, no ale akurat no, jak zaczęli budować miasto i potem musieli gdzieś mieć to wysypisko, to akurat umieścili go tam, pomimo niekorzystnej lokalizacji ze względu na wiatry, no to po prostu z dala od miasta, no a że może ci, co zakładali miasto, powinni byli pomyśleć i założyć je w jakimś innym miejscu, ale przecież nie przewidzieli, że kiedyś będzie tyle śmieci ludzie produkować i to miasto się tak rozrośnie, że trzeba będzie naprzeciwko od przeważnie nawietrznej postawić wysypisko śmieci. No, więc gryzący dym z palących się plastików, smog, straszny smród, szkoły były zamykane z tego powodu, czasem był alarm właśnie, ten widoczność na drogach, chmury snujące się dymu, no prawie tak jak w centrali, tam też po drogach takich opuszczonych snują się chmury, czasem jakichś gazów, dymów. No i to samo było w Iqaluit, no bo w końcu we wrześniu kolejnego roku, czyli 2015, wzięli to, udało się to im zagasić. No, oczywiście były tutaj akcje społeczne. Rząd Kanady wpakował w to w końcu ileś tam pieniędzy. No, generalnie mało o tym wiemy, tak? Mało wiemy o gaszeniu wysypisk śmieci, o gaszeniu kopalń. No, jest to jedna z dziedzin, których się ludzkość uczy. Tak, to co słyszeliście, to jest wpisywanie hasła do Skype'a, tajnego bardzo oczywiście. I za chwilę będziemy mogli się połączyć znowuż ze słuchaczami, a przynajmniej z jednym, który dzwonił, bo mam nadzieję, że nie zrezygnuje z tego zamysłu. A tymczasem rzucę okiem na czata, właściwie na wszystkie trzy czaty, co tutaj jest pisane. Tak, więc tutaj jakieś fajne linki podobno lecą na czatach. Ktoś to nagrywa, pyta się Kamek. Tak, ja to nagrywam. I Blacha powiada, że słychać Skype, jak dzwoni. No to nie fajnie, nie powinno być go słychać. Powinienem tylko ja słyszeć. Pisze mi, że spadłem z anteny, ale to chyba jest stare. Dobra, to my w takim razie spróbujemy się połączyć teraz. No, dzisiaj problemy techniczne nas dość mocno tutaj dają się we znaki. Niemniej jednak wygląda na to, że jesteśmy połączeni z Faradayem. Czy to prawda? O, teraz powiedz coś, bo teraz cię będzie słychać.
Teraz jestem, tak? Słychać mnie?
Tak, słychać cię bardzo dobrze. Łukasz, czyli Faraday, się do nas dodzwonił. Co nam ciekawego powiesz?
Znaczy, ja dzwoniłem z małym sprostowaniem a propos tego, co mówił Blacha. Pomówił o gorących klamkach i że jak się je otworzy podczas pożaru do pomieszczenia, gdzie po prostu wcześniej był ogień, to jakaś tam zmiana ciśnień powoduje, że wybucha, tak powiem, stajemy w płomieniach, wybucha ściana ognia. A to wynika z tego, że po prostu w danym pomieszczeniu tlen został zużyty. i po prostu ogień gasi w tym pomieszczeniu z, po prostu z braku paliwa. Ale nie ma tam, że tak powiem, jakiejś tam wielkiej zmiany ciśnień. Ale istnieje zasysanie, no bo jeżeli powietrze w danym pomieszczeniu, to jest bardzo nagrzane, pod wpływem konwekcji, że tak powiem, unosi się do góry, to pod spodem widać właśnie jakby zasysanie tego, znaczy tak czytałem o tym, widać, że powinno być zasysanie dymu, więc nie powinno się wchodzić do takich pomieszczeń, które, że tak powiem, ten dym jakby się cofa. Wtedy jak się właśnie jego otworzy, udostępnia się nagły dostęp powietrza i następuje gwałtowna reakcja spalania wtedy. Wtedy rzeczywiście można stanąć w tych płomieniach, ale to nie wynika ze zmiany ciśnienia. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem.
No, jest to jakoś przekonujące, natomiast warto by było przećwiczyć w praktyce, oczywiście w jakichś bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Może na przykład w jakiejś wirtualnej symulacji, przypuszczam, że tak wkrótce będą się odbywać szkolenia BHP, że będą symulowane różne sytuacje takie, w których trzeba jakoś odpowiednio zareagować, żeby siebie czy innych nie narazić na bezpieczeństwo, bądź z tego bezpieczeństwa wyratować. A jeszcze tak słyszałem, a propos, jak już mówimy o znajdowaniu się w pożarze, może ktoś sprostuje, może nie, że przy, że tlen jest, ponieważ jest cięższy, to on jest bliżej tego, bliżej podłogi, tak? Bliżej ziemi, bliżej podłogi, a bliżej, a wyżej jest czad, czy różne tam dym, czy gorące właśnie to, co się spaliło i czym się już nie da oddychać?
Ciężko mi powiedzieć, na jak duża to jest różnica, ale no tak, bo tlen to będzie 16, a 16 ma liczba atomowa 16, a węgiel ma 12, więc teoretycznie jest między cząstką tlenu a cząstką czadu, że tak powiem, te cztery
masy atomowe.
Cztery masy atomowe różnicy, ale wątpię, żeby to było, miało aż taką wagę, jeżeli zwłaszcza wszystko jest, że tak powiem, nagrzewane i wszystko teraz unosi się coraz bardziej do góry. Ja bym nie ryzykował po prostu czołganie się w czasie pożaru. Ale nie jestem żadnym ekspertem, jeżeli o to chodzi, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć.
Tak, Zenk powiada, że prędkość swobodna cząsteczek chodzi o, tak, to kilkaset metrów na sekundę, więc nie mówmy o separacji. Tak, no generalnie nie chciałbym podać jakichś tutaj złych rad, żeby ktoś potem przez ich posłuchanie się spalił w pożarze, gdy tak naprawdę należało czynić odwrotnie, więc słuchajcie, ja się podejmę z tego zadania jako odpowiedzialny dziennikarz poszukania, być może ktoś mi podeśle, jakiegoś dobrego zestawu porad na temat tego, co robić, jak się właśnie pali, bo w sumie bardziej ten odcinek był przygotowany pod kątem tego i o tym zamierzałem mówić, o takich na wolnym powietrzu właśnie pokazowych pożarach, które no, gdzieś tam po prostu ten żywioł trawi i czyni nawet atrakcje turystyczne. Nawet ten dump canoe, bo tak go nazwali tego w Iqaluit, dump canoe od słów dump, czyli właśnie landfill, jest taka oficjalna nazwa, dump to jest po prostu wysypisko śmieci. No a volcano to jest wulkan, no więc od tego to nazwali dump canoe, że się tam tli, wyrzuca jakieś płomienie, no głównie dym wyrzuca, tak? I jakieś takie gryzące gazy. No już nie wyrzuca, bo już zagasili. No ale nawet to się stało atrakcją turystyczną dla niektórych. No a Derweze czy też Centralia, no tym bardziej. I dlatego też o tym, jak to żywioł po prostu potrafi sobie przez długi czas właśnie, dużo dłuższy niż się pali jakikolwiek budynek, mieć swoją obecność, zająć jakieś miejsce, opętać jakieś miejsce, mieć stałe miejsce nawiedzenia. To o tym dzisiaj miałem przygotowane, żeby mówić, a nie o pożarach i zachowaniu ludzi w zagrożeniu pożarowym. No ale że na to zeszło, to też ciekawie, więc warto było uzupełnić wiedzę też o to tutaj, czy to Blacha, czy Faraday właśnie się nami z tym podzielili. Więc Łukasz, czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
niestety nie. Nie przychodzi nigdy do głowy. Dziękuję bardzo za...
No, dzięki. Cześć.
Cześć.
No, wiesz, ja nie wiem, czy niestety, bo krótcy rozmówcy też są cenni, prawda? No. Dobra, no więc słuchajcie, będziemy kończyć. To był odcinek audycji Epicentrum. Prowadziłem go ja, czyli Krzysiek Maczyński, Welbaititer. Był to odcinek 68, jak już mówiłem na początku. Poświęcony był ogniowi, który się pali przez długi czas, miesiące, a nawet i lata. No i takie trzy przykłady trzech miejsc na Ziemi, gdzie tak jest, podałem. I jest to Derweze, czyli Bramę Piekieł w Turkmenistanie, gdzie jest to złoże gazu ziemnego, które no, podpaliło się przypadkiem przy wierceniu w celu wydobycia przez radzieckich naukowców. Jest to Centralia, czyli pożar zapruszony prawdopodobnie przy spalaniu śmieci w kopalni w opuszczonym takim pokładzie, bo już wydobytym, węgla kamiennego w centrali w Pensylwanii, Stanach Zjednoczonych, który do dziś się pali, bo zajęła się od tego właśnie kopalnia i ogień się zaczął rozprzestrzeniać pod ziemią. Oraz niedawny, trwający ponad rok pożar góry śmieci, wysypiska miejskiego w Iqaluit na dalekiej północy, gdzie też warunki geograficzne stwarzają dodatkową trudność. No i jest to tam częste zjawisko, a to był taki największy przykład i najbardziej też groźny dla ludzi. Zęk powiada, a błędne ognie, płonący metan z bagiem, tak, i Jurek z bagiem, Jorzim z bagiem, tak, z ognikami na głowie, tak jak to w animowanych filmach. Owszem, są też takie rzeczy, są też wulkany oczywiście, gdzie cały czas coś tam bucha, jakieś iskry, jakieś te bomby wulkaniczne, popiół, kawałeczki rozżarzonych kamieni, lawa, krople lawy, które mogą no, przepalić człowieka na wylot, jak na niego spadną. Oczywiście to wszystko ma miejsce. Są też superwulkany, które wybuchają rzadko, no ale są i czasem mogą się budzić. Na przykład takim budzącym się superwulkanem, który zniszczy połowę Stanów, jeżeli wybuchnie tak porządnie, a nie tak tylko byle jak. No to jest Yellowstone. Szukali w ogóle tego na mapie, sądzili, że tam jest wulkan, i to jest aktywność wulkaniczna. Odkryli to, że to tu powinien być wulkan, nie? Ale tu jest dużo takich mniejszych, ale takiego dużego to nie ma. No i potem dopiero ze zdjęć satelitarnych odczytali. Ej, to myśmy patrzyli na większe, ale jednak nie dość większe. Jednak ta skala jest jeszcze większa. Po prostu w złej skali patrzyliśmy, za małej. Ten wulkan jest na prawie cały Park Narodowy Yellowstone. No i coś o tak potężnym kraterze, no to jakby wybuchło, to by zasypało warstwą tam metrową popiołu i skał obszar no, większy niż parę Stanów. A właściwie jedynymi Stanami, które by jakoś bardzo nie ucierpiały, są te najodleglejsze, powiedzmy Floryda. Tak. No za to Floryda ma swoje też problemy, no bo leży nad morzem, tam są różne huragany. Tego typu rzeczy się dzieją na Florydzie. Są też tam bagna, o wspomniane. Są bagna Everglades, są bagna Okefenokee. I nawet jak tam nie ma błędnych ogników, a co prawda są, to tam co roku, tak standardowo, przynajmniej do czasu uregulowania, no i potem stwierdzi, że zaburzyli ten ekosystem, więc teraz się z tego wycofują. I że normalną rzeczą tam są i powinno być, bo ekosystem jest do tego dostosowany, że powinien tam być co roku, czy co jakiś czas, pożar tego torfu, lasu, tych drzewek, co tam wyrosną. No i nowa roślinność świeża powinna wyrosnąć. No i tak się faktycznie dzieje na bagnach Everglades na Florydzie, na bagnach Okefenokee na granicy Florydy i Georgii. A co do superwulkanów, to powiem jeszcze ostatnią rzecz. Mamy superwulkan też całkiem niedaleko, bo w Niemczech jest. No i żegnam się z wami. Za tydzień, słuchajcie, prawdopodobnie proste zwierciadło, natomiast za dwa tygodnie Łukasz, czyli Faraday, ten, który dzwonił, to zapowiadam, że będzie gościem ponownie i opowie wam o tym, dlaczego jesteście grubi jeżeli jesteście, albo będziecie. Jeżeli nie jesteście, albo może nie będziecie. Może się wam uda uniknąć, no i jak to zrobić, i jakie są teorie na ten temat, i jak też teorie, które były dominującym paradygmatem, czy nadal są, no niekoniecznie są prawdziwe na ten temat. To znaczy jest to taka gałąź nauki o zdrowiu, w której istnieje pewien establishment, istnieją pewne interesy, pewne programy rządowe, pewne firmy, które oferują pewne rozwiązania, które gdyby się tak okazało, że nie do końca są naukowo potwierdzone, no to mogłoby się to wiązać ze stratami zarówno wizerunkowymi dla polityków, jak też koniecznością zniesienia pewnych programów, zwolnienia pewnych urzędników, przyznania się do błędów, czego władza bardzo nie lubi, no i oczywiście też utraty obecnej sytuacji statycznej na rynku przez korporacje, no a duże korporacje ułożone z rządem, jak wiadomo, lubią mieć sytuację taką statyczną, nie lubią, jak jest konkurencja, jak są jakieś ruchy na rynku, jak ta gra jest dynamiczna, rynkowa, lubią tak petryfikować to, co już jest, no bo mają w tym dobrą pozycję. No i o tym będzie za tygodnie dwa. Zęk powiada, nie, bo nie tylko Niemcy, ale wszyscy się usmażymy, albo udusimy, albo zamarzniemy skutek zmiany klimatu. Gdzie w Niemczech jest super wulkan? Ja napiszę w komentarzu. Gdzieś w każdym razie na zachodzie. Napiszę dokładnie, w których to landach jest. No, to tyle. Dobrej nocy.